Tytuł tygodnia.
Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.
Mówi Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Kazimierz Nowak urodził się w 1897 roku na Podkarpaciu. W wieku 15 lat odbył pierwszą samodzielną wyprawę do Watykanu. Po I wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu. Pracował jako urzędnik biurowy, założył rodzinę. W trakcie rowerowych wycieczek po kraju realizował pasję podróżnika i fotografa. W okresie kryzysu stracił pracę. W 1925 roku decyduje się wyjechać z kraju, by jako korespondent prasowy i fotograf zarabiać na rodzinę. Jeździ po Europie. W 1927 roku dociera do Afryki Północnej. Wraca do Polski, chce jednak przemierzyć w przyszłości cały ląd afrykański. Udaje mu się to w 1931 roku. Swym 7-letnim wysłużonym rowerem w pojedynkę Nowak przemierza Czarny Ląd. Poznaje Tuaregów, egipskich Fellahów, żyjących pośród bagien, Shilluków, dumny lud Watusi, Pigmejów, Karłów Babinga, dzikich Abala Sampasu, Murzynów Hausa oraz wielu innych mieszkańców kontynentu. Gdy rusza w dalszą drogę, rytm tamtamów niesie innym osadom niebywałą wieść o samotnym, białym, nadziwacznym wehikule. Wraca do Polski w 1936 roku. Umiera w niespełna rok po powrocie z podróży. Kazimierz Nowak został pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
Czyta Wanda Wasilewska.
Wjeżdżając do Gat, ma się w pierwszej chwili wrażenie, że oazę tę zamieszkuje wyłącznie rasa czarna. Tak jednak nie jest. Właściciele palm i ogrodów oraz kupcy to Arabowie pochodzenia szlachetnego. Żyją izolowani zupełnie, a kobiety ich i dziewczęta nigdy nie opuszczają mieszkań. Zaledwie dwa razy do roku i to nocą idą do meczetu na modlitwy. Wesele arabskie jest huczne i trwa aż 7 dni. Wszystko rozpoczyna się poszukiwaniem swatki, którą jest kobieta stara, bezzębna zwykle, podobna do czarownic bajek. Swatka taka, która żebrząc poznała zazwyczaj dokładnie wszystkie dziewczęta osiedla, na prośbę młodego namawia je do ślubu z danym Mohamedem czy Alim i pyta rodziców, co by powiedzieli na zawarcie związku. Z odpowiedzią spieszy do młodego, który zaczyna działać. Zebrawszy kilkunastu młodzieńców, udaje się do domu wybranki, gdzie przy kawie i herbacie zaczyna się targ. Naturalnie kandydat nie prowadzi pertraktacji osobiście, lecz czynią to jego drużbowie. Zwykle ojciec dyktuje na początek cenę dość wygórowaną, na przykład 1500 lirów. Młodzieńcy targują się, cena spada po 5, po 2, po 1 lirze nawet, a przy tym pije się herbatę po herbacie. W końcu staje się na kwocie około 800 lirów. Teraz zaczyna się targ z matką młodej, której należy się upominek za córkę, około 50 lirów, a w końcu omawia się wyprawę dla młodej, którą ma kupić pan młody. Może to być na przykład 8 kompletnych zmian ubioru, z czego 2 jedwabne, 3 kg srebra w naramiennikach, kolczykach, etc., jedna skrzynia żelazem kuta, pewna ilość drobiazgów, a wszystko to dokładnie spisuje kadi. Gdy umowa jest skończona, wprowadzają młodą i przedstawiają ją młodemu, choć twarzy nie odkrywa. Po tym wstępie następuje dzień pierwszy ślubu, zwany Eres. Zaczyna się on zawodzącym śpiewem starych Arabek Zagarit, który przypomina zwykłe mielenie językiem, a którego naśladować nie potrafiłaby chyba żadna Europejka. Zagarit zwabia młodzież, która zaczyna tańce. Osobno mężczyźni, osobno dziewczęta. W tym dniu pan młody przynosi ojcu swej wybranki maszrut, czyli cenę umówioną w pieniądzach. Drugiego dnia u Hanna zwanym młodzi kąpią się, naturalnie osobno, barwią Hanną paznokcie i dłonie, przybierają szaty nowe i na brodzie panny młodej tatuują znak uszami w postaci linii pionowej od wargi dolnej aż do końca brody. Linię tę przecina 8 krótkich linijek poziomych. Również i pan młody, o ile zaślubić ma pierwszy raz w życiu, dnia tego na prawym ramieniu tatuuje sobie imię swej Bogdanki i swoje. Od siebie dodam, że gdyby tatuowano imiona wszystkich kolejnych żon, nierzadko zabrakłoby na nie miejsca. Po tej ceremonii następują kolejne dni wyczekiwania. Wieczorami tańczą i śpiewają, popijając herbatę, aż do szóstego zwanego Feda. Następuje wielki taniec, zjawia się kadi z Koranem i oświadczając młodym, że są zaślubieni, czyta odpowiednie ustępy. Następnie składa młodym życzenia, przede wszystkim licznego potomstwa i obdarzony suficie, zadowolony wraca do swego domu. Dzień siódmy, dżehwa, jest ostatecznym aktem ślubu. W dniu tym ojciec sprzedaną córkę obwozi na wielbłądzie po całym osiedlu i zaprowadza do domu pana młodego, gdzie zebrani w komplecie czekają rodzice i goście weselni. Naturalnie pani młoda ma twarz jeszcze zakrytą i młody nie wie, czy pod jedwabną zasłoną kryje się pokracznie brzydka dziewczyna, czy urodziwa księżniczka wschodu. Pan młody tam na skraju osiedla z młodzieżą bierze rozbrat, gawędząc i żartując, oczekując na salat el-aszech, to jest na ostatnie wezwanie do modlitwy. Gdy śpiew muezina przebrzmi i zniknie echem pośród doliny, udaje się do namiotu czy izby, gdzie oczekuje go żona, często dziewczę 12-letnie zaledwie. A rankiem ciekawe kumoszki zaglądają do przedsionka, gdzie wywiesza się dowód dziewictwa. Czasem kadi już pierwszego dnia po ślubie rozwiązuje małżeństwo, jeśli kupno dziewicy okazało się nierealne. Wtedy i ojciec zwrócić musi setki lirów, a dziewczyna bez koszuli prawie wygnana zostaje z domu swego męża, a okrywszy sromotą dom ojca, wstępu do niego nie ma. Zwykle istota taka przez miejscowego kupca kierowana zostaje do miasta, gdzie tonie w bagnie nierządu. Twórca Koranu, Mahomet, nadał mężczyznom prawo posiadania czterech żon naraz, dozwalając rozwody w miarę woli mężczyzny, bo kadi to jest sędzia religijny. Wysłuchuje tylko wywodów mężczyzny i jako mężczyzna rozstrzyga spór na korzyść danego małżonka. W efekcie wiele nieszczęśliwych kobiet rozwiedzionych żebraczą dłoń wystawia, młodość swą straciwszy bezpowrotnie dla zadowolenia byłego swego małżonka. Jakże bezdenna przepaść dzieli Arabkę od Europejki. Europa i cały świat cywilizowany zawdzięczają swój rozwój przede wszystkim rodzinie, która jest ostoją wszelkich wzniosłych ideałów, podstawą ojczyzny i zachętą do pracy twórczej. U narodów muzułmańskich rodzina właściwie nie istnieje, a Koran nadaje mężczyźnie prawo pana i władcy, sprowadzając kobietę do poziomu niewolnicy, rodzicielki i nałożnicy. Jeszcze dziś spotkać można kobiety do pługa, zaprzężone, podczas gdy ich pan i władca, usiadłszy w cieniu, zapija się herbatą czy sokiem z palmy daktylowej. Najcięższe obowiązki, jak praca w polu czy noszenie wody w wielkich glinianych dzbanach, należą do kobiet arabskich. Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. List z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.